mam jeszcze większą dziurę, bo uświadamiam sobie, że była dziura, że tego nie miałem, a teraz jest dziura, bo to mam, wcale nie sprawiło, że to jestem bardziej zadowolony. Ja miałem takie wewnętrzne poczucie, że ktoś mnie wybawi. Trochę jak ludzie mają z krypto, zresztą ja też. Że zainwestuję, zrobię razy 100 i w ogóle będę bogaty i będę leżał na kanapie. Mimo, że wiem, że to nie jest odpowiedź, bo leżałem już wiele miesięcy na kanapie nic nie robiąc i to jest do dupy. Myślę, że sumarycznie na takie wszystkie konsultacje, wdrożenia, kursy, no pewnie ponad 500 000 spokojnie wydałem. Jestem z tych szaleńców, którzy przez 10 pierwszych lat w biznesie mówili, że płacenie komuś za kursy i szkolenia to w ogóle jest debilizm. Największą korzyść w ogóle ze studiów i to wiesz, z wyjazdu gdzieś mają ludzie, którzy są z rodzin, które nie mają wyższego wykształcenia.
Mercedes G63 AMG to nie samochód, to nie terenówka, to ważący ponad 2,5 tony sportowy czołg rozpędzający się do pierwszej setki w 4,3 sekundy. Jedni go kochają, inni nienawidzą, ale u każdego budzi silne emocje. Mercedes Filipa został stworzony na bazie ponad 40-letniego doświadczenia w produkcji klasy G. Co ciekawe, na przestrzeni lat wizualnie Mercedesy G-klasy niewiele się zmieniają. To auto, które pokazuje, na co je stać nie na drodze, a dopiero poza jej granicami. Im mniej równy teren, tym lepiej. Wersja AMG znacznie różni się od zwykłej G-klasy, jeżeli słowo zwykła jest w ogóle tutaj dopuszczalne. To, co jest zdecydowanym wyróżnikiem, to przede wszystkim silnik. 4-litrowy, podwójnie uturbiony silnik generuje moc 586 koni mechanicznych. Poza tym G63, zwanego Gelendą, charakteryzuje sportowy wygląd zewnętrzny, czerwone zaciski hamulcowe i zupełnie inny układ wydechowy. Zadziwia połączeniem luksusu i osiągów, dzięki którym klasa G w wersji AMG jest kultowym i bardzo pożądanym modelem. Witam Was serdecznie, tutaj Maciej Wieczorek, a to pierwszy i pilotażowy odcinek programu Business Garage. Chcemy Wam pokazać samochody przedsiębiorców, ponieważ bardzo często ludzie, którzy osiągają sukces, no mają fajne auta po prostu i oczywiście no można udawać, że nie i się zawsze ukrywać, co nie jest oczywiście wcale złą strategią, ale wiem też, że wiele osób jest zainteresowanych tymi zabawkami, tymi efektami pracy przedsiębiorców, więc zastanawiam mnie, na ile Wam się spodoba taki format, gdzie będzie tak jakby dwóch gości, czyli jednym gościem będzie samochód, który pokażemy. Pokażemy, jak się nim jedzie, jakie on ma osiągi, jak wygląda oczywiście, a drugim gościem będzie oczywiście jego właściciel, przedsiębiorca, który opowie o swojej historii. Przygotowaliśmy dla Was odcinek pilotażowy, co oznacza, że to Wy decydujecie, czy ten format na tym kanale zagości na stałe, czy też nie będzie już kolejnych odcinków. To zależy od Was, od tego, ile to będzie miało wyświetleń, na ile to udostępnicie, czy będziecie dawać łapki w górę, pisać komentarze, czy tak naprawdę od tego, czy algorytm YouTube'a w oparciu o Wasze działania powie, że to jest dobry program. I czy w komentarzach Wy powiecie, że to jest dobry program, więc zobaczymy, czy będą kolejne odcinki. Natomiast pierwszym, mam nadzieję, że pierwszym, a nie jedynym, naszym, Waszym gościem jest Filip Kowarski, inwestor w nieruchomości, flipper, człowiek z wieloma źródłami pasywnego dochodu, który niedawno kupił cały blok i teraz będzie go remontować. I jednocześnie wraz z Filipem do programu została zaproszona jego G-klasa, tak zwana Gelenda, także zapraszam do zabawy.
Kim jest Filip Kowarski?
Przedsiębiorca w branży nieruchomości, a z pasji i zamiłowania podróże.
Przeważnie dojrzali przedsiębiorcy, zanim kupią jakiś luksusowy samochód albo inny drogi gadżet, może zegarek, to się tak biją z myślami, bo przecież te pieniądze zawsze teoretycznie można wydać mądrzej, powinno się zawsze wszystko inwestować, a to w firmy, a to w pracowników i tak dalej. A Ty też miałeś jakieś wątpliwości przed zakupem no, takiego pierwszego swojego droższego samochodu?
Ja mam w ogóle wrażenie, że życie jest taką sinusoidą. Pierwszy biznes, pierwsze pieniądze, więc pierwszy sportowy samochód. I wtedy to było zrobione na szybko, bez zastanawiania się. Po prostu chcę mieć sportowy samochód i dużo koni. Później kolejny i przyszło takie, nie wiem, wysycenie. Mówię, może teraz trzeba zadbać o stabilizację, o biznes, o nieruchomości, kupować coś na wynajem. I jak wszedłem w branżę właśnie nieruchomości, tak po szyję albo nawet jeszcze głębiej, to mówię, nie no, kolejnego samochodu nie mogę kupić. To był pierwszy moment, gdzie miałem przez ponad 9 lat jeden samochód, nic nie zmieniałem.
Bo
Infiniti Q50 w hybrydzie, bardzo fajny samochód, jeden z moich ulubionych, pomimo tego wszystkiego, co kupowałem. Bardzo go lubiłem, był super szybki, wygodny, jakiś taki cicho-ciemny, nie rzucał się zbytnio w oczy, bo przez te 9 lat nie mogłem znaleźć lepszego momentu, bo zawsze mogłem kupić jeszcze jedno mieszkanie, zawsze mogłem przecież zainwestować więcej w firmę, ale po pewnym czasie, po 4 latach konfigurowania samochodu i wymyślania zmian, mówię, nie no, trzeba coś zrobić, trzeba coś kupić nowego i zresztą popchnęła mnie do tego żona, mówi, może byśmy coś nowego kupili. I faktycznie wtedy znowu przeszedłem w tej sinusoidzie, na początku, wiesz, kupowanie samochodów, później znowu nie kupowanie, do tego, że jednak w życiu trzeba się cieszyć, po coś te pieniądze zarabiamy.
A dlaczego wybrałeś akurat G-klasę?
To musiałbyś zapytać żony, jej miłość wymarzona, samochód pełen, nie powiem kompromisów, skrajności. Super wygodny, ale jednocześnie głośny, szybki, ale jednocześnie do jeżdżenia po mieście. Ja prywatnie wolę swojego Bentleya Continentala GT, ale był brudny, więc wziąłem G-klasę.
Okej, okay, to w takim razie dlaczego Bentley?
Bentley dlatego, że tak szczerze siadłem kiedyś u Was na kanapie w Waszym Bentleyu, jak jeszcze był ekspert w Bentleyu. I stwierdziłem, że to jest bardziej samochód dla mnie. Z ciekawostek to była dość mocna przepaść, bo jeszcze wcześniej jeździłem Nissanem GT-R-em 600 koni i ten samochód sprawiał, że byłem wiecznie wściekły, wiecznie wkurzony, wiecznie jechałem za wolno i potrzebowałem czegoś, co da mi to takie ukojenie, taki spokój na drodze, a jednocześnie luksus, który się nie rzuca w oczy, i to był właśnie Bentley Continental GT.
Okej, okay, to ty swoją karierę zacząłeś od dobrej edukacji zagranicznej. Jaki ona miała wpływ na ciebie i twój przyszły biznes? No jaki taki start kariery poleciłbyś młodym osobom?
Faktycznie już w liceum chciałem jakiś biznes prowadzić, zarabiać pieniądze. Wyjechałem do Finlandii, która ma podobno najlepszy system edukacji, który tak naprawdę sprowadza się, wiesz, do czego? Do tego, że masz dużo, dużo praktyki. Więc te studia są tak przygotowywane, że jak najwięcej robisz, działasz w zespołach, praktycznie odtwarzasz ten świat korporacyjny czy biznesowy. Nie jest to tylko wkuwanie na pamięć tych rzeczy, które ci się nigdy nie przydadzą. I w ogóle uważam, taka jedna mała dygresja, robiono w Stanach badania, ja myślę, że to jest bardzo podobnie tutaj, że największą korzyść w ogóle ze studiów i to, wiesz, z wyjazdu gdzieś mają ludzie, którzy są z rodzin, które nie mają wyższego wykształcenia, bo oni są tym takim starterem dla ich przyszłych pokoleń, że oni już będą zaczynali z dużo wyższego poziomu, bo będą otaczali się ludźmi, którzy mają to wyższe wykształcenie. Ja tu w ogóle daleki jestem od tego, wiesz, żeby porównywać ludzi po wykształceniu. Bardziej chodzi o to, że to są ludzie, którzy wyrywają się z tego środowiska, w którym są i są w stanie zobaczyć zupełnie inne środowisko. Dlaczego o tym mówię? Bo jako ja przedsiębiorca, najlepsze decyzje strategiczne miałem zawsze wtedy, kiedy poznawałem innych przedsiębiorców, którzy byli level 2 poziomy nade mną. I oni otwierali mi na przykład głowę na zupełnie większą skalę, na to, czym jest ciężka praca, jak wygląda układanie firmy, czego ja nie dostałbym, obracając się wśród ludzi na moim poziomie, bo ja potrzebowałem się z tego wyrwać, tak jak zresztą oni, nie? Trudno jest się uczyć dużo od osób, które są na podobnym poziomie, dlatego tutaj te studia były dla mnie też takim starterem, gdzie ja, pomimo tego, że moi rodzice, no, tata pracował na etacie, mama prowadziła biznes, potrzebowałem takiego nowego środowiska, gdzie mogę być na nowo sobą. I myślę, że to jest najważniejsze w takiej wyższej edukacji, gdzie wyjeżdżamy z miasta, możemy być kim chcemy, bo tam nas nikt nie zna. I to jest chyba ten klucz.
Niezależnie od tej edukacji klasycznej, ty też zacząłeś mocno edukować się poza szkołą. Czy wiesz mniej więcej, nie wiem, liczyłeś to może kiedyś, ile wydałeś na taką pozaszkolną edukację i co najbardziej ci się tam zwróciło?
Myślę, że edukacja pozaszkolna to jest w ogóle temat rzeka. Ja jestem z tych szaleńców, którzy przez 10 pierwszych lat w biznesie mówili, że płacenie komuś za kursy i szkolenia to w ogóle jest debilizm i tylko debile za to płacą. Ja to mówiłem, po czym zapłaciłem za swoje najdroższe szkolenie $30,000. W przeliczeniu 130,000 zł, taki roczny program. I wiesz, co było ciekawe? Dużo rzeczy, które tam były, to ja już wiedziałem, ale nie chodziło tak naprawdę o tą wiedzę, tylko o to, do kogo mam dostęp, z kim, wiesz, jestem w stanie się spotykać, zobaczyć, jak oni prowadzą biznesy, ale oczywiście ta wiedza też była istotna i myślę, że sumarycznie takie wszystkie konsultacje, wdrożenia, kursy, no pewnie ponad 500,000 spokojnie wydałem. Zresztą liczyłem to kiedyś, toż to 500,000 było z 2 lata temu. Co najśmieszniejsze, oczywiście jestem też z tych osób, które kupiły wiele kursów online'owych. Otworzyłem, przerobiłem 2 lekcje, coś już wdrożyłem, kurs mi się zwrócił. już do niego nie miałem czasu wrócić, nie? Więc ja potrzebuję wykorzystać to okno ekscytacji, kupuję coś nowego, jak najszybciej konsumuję, jak najszybciej wdrażam w tym okienku, bo później to już się staje takie, a dobra, już kupiłem, już nie muszę, nie? Trochę jak z samochodem, kupujesz, pojeździsz, pierwsze dwa tygodnie są najbardziej ekscytujące. Ja w ogóle polecam, jak kupuje się nowy samochód, od razu zamówić sobie, wiesz, wakacje sobie zrobić i wykorzystać ten czas, kiedy jest najwyższa ekscytacja.
A propos tego okna ekscytacji, to ty robisz kilka biznesów jednocześnie, a jednocześnie twierdzisz, że szybko się w coś angażujesz i równie szybko się nudzisz. No to jak panujesz nad tym w biznesie, gdzie przecież trzeba robić coś przez dłuższy czas, żeby zaczęło działać? I czy cały czas masz chęć tworzenia nowych projektów?
Myślę, że mamy dwa typy przedsiębiorców. Jedni tacy, którzy się ekscytują bardzo szybko, wchodzą w nowe tematy, pomimo że wiedzą, że powinni szlifować ten stary biznes. I osoby, które nigdy nie robią nic nowego, mają jeden biznes i po prostu w nim robią cały czas szlifowanie, ale nigdy nie wychodzą poza schemat. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale tak bardzo mi pasuje do tej odpowiedzi, że jestem w stanie zaryzykować, bo nawet jeżeli przykład nie jest prawdziwy, to jest idealny. Podobno pszczoły działają tak, że pszczoły robotnice, jak znajdą fajną lokalizację, fajną łąkę, to wracają i wydają jakieś tam wibracje, że inne pszczoły dokładnie wiedzą, gdzie jest ta łąka i też tam lecą. Ale się okazuje, że około 20% tych pszczół nie słucha się tego sygnału i generalnie go ignoruje i lecą gdzieś indziej. Czy to by znaczyło, że te pszczoły są jakieś nie teges? Czy to niszczy roje? No nie. 80% eksploatuje ten główny pomysł, tą główną łąkę, a 20% próbuje nowych lokalizacji, bo może znajdą jeszcze lepszą lokalizację niż tamta łąka, albo tamta łąka skończy się szybciej niż te pszczoły, te 80% wie, więc myślę, że znowu wracamy do zasady Pareto, najlepiej 80% w biznesie szlifować, nie dać się ponieść tym nowym pomysłom biznesowym, 20% testować, ale nauczyłem się tego, że tak na koniec dnia to myślę, że było takie największe przemyślenie roku 2023, bo już jesteśmy w 2024, że ja przez około 10 lat, spotykając różnych ludzi, pomysły biznesowe, współpracę, ja miałem takie wewnętrzne poczucie, że ktoś mnie wybawi. Trochę jak ludzie mają z krypto, zresztą ja też. Że zainwestuję, zrobię razy 100 i w ogóle będę bogaty i będę leżał na kanapie. Mimo, że wiem, że to nie jest odpowiedź, bo leżałem już wiele miesięcy na kanapie nic nie robiąc i to jest do dupy, nie? Więc ja miałem takie poczucie, że znajdę jakąś nową współpracę, że ktoś, ja po prostu z kimś coś zrobię i to będzie miliardowy pomysł. A na koniec dnia zrozumiałem, że to ja sam tworzyłem najlepsze biznesy i że najlepsze biznesy były takie, na których ja się znałem, które ja rozumiałem i którymi się opiekowałem, a nie takie, wiesz, robione z doskoku. Bardzo podobnie zresztą z inwestycjami. Inwestuję teraz w to, na czym się znam, a wszystko inne nie jest dla mnie. Ja akceptuję to, że pewnie coś fajnego mnie ominie. Kolejny Bitcoin, ale trudno.
No właśnie, bo twój biznes przeważnie polega na łączeniu inwestowania i zarządzania cashflow z pracą intelektualną. Jak zarządzasz swoimi finansami, aby rozdzielić inwestowanie w biznes od inwestowania poza nim? A może ty w ogóle tego nie rozdzielasz?
Jeżeli chodzi o inwestycje biznesowe, inwestycje prywatne, jest to absolutnie rozdzielone. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Moje prywatne inwestycje to są mieszkania w Katowicach, najlepiej dwupokojowe, 30-parometrowe na wynajem. Inwestycje biznesowe bardziej są to inwestycje większego ryzyka, czyli na przykład teraz kupiliśmy cały blok, który mamy zamiar podzielić na mieszkania i te mieszkania sprzedać. Częściowo sobie zostawić, ale częściowo faktycznie zrealizować. Ja traktuję to jako inwestycje albo jako przedsięwzięcie biznesowe. Zupełnie osobne rzeczy. Czy to oznacza, że ja nie mogę kupić tych mieszkań? Też sobie kupię, ale nie traktuję tego, że to jest moja prywatna inwestycja. Co ciekawe, powiem wam, że myślę, że ja przez też 10-15 lat myślałem, że ja nie ogarniam, a wszyscy inni w życiu ogarniają. Ja na przykład dopiero niedawno zrobiłem sobie Excela podsumowującego cały mój majątek, ile mam, żeby sobie to aktualizować, taką, wiesz, prywatną wartość netto i tak dalej. Ja nigdy tego nie robiłem, nigdy tego nie lubiłem. Ja tak samo ja nigdy nie oglądałem wiadomości, nie słuchałem, nie oglądałem jakichś, wiesz, filmików, co się dzieje na świecie. Mnie to po prostu wybitnie nie interesowało, bo ja wiedziałem, że i tak sobie poradzę w tym, co robię. I okazuje się, że nie jestem sam, że część ludzi też taka jest. Niektórzy super się przygotowują, wszystko oglądają, wszystko liczą. Ja wiem, żebym z tego skorzystał, więc zacząłem te rzeczy wdrażać, czyli jakąś taką strukturę na siebie narzuciłem, tego Excela, z kalendarza korzystam, z narzędzi do project managementu, ale wciąż to jest taki dodatek do tego mojego chaosu, a nie fundament.
A propos fundamentów, to my byśmy tu chętnie zobaczyli, jak wygląda twój biznes od środka. A przed nagraniem obiecałeś nam, że pokażesz nam tutaj dziś na żywo jedną z twoich inwestycji. To co, możemy zobaczyć, jak to wygląda w praktyce?
Jasne. Przejedźmy się, chodźcie.
Okej, jesteśmy już w drodze. Budujesz swoją markę osobistą i pokazujesz fragment swojego życia w internecie, gdzie również można zobaczyć zarówno twoje samochody, jak i podróże. A jednocześnie sprawiasz wrażenie osoby wyważonej i skromnej. Jak zatem ustalasz granice tego, co pokazywać, a czego nie?
W ogóle myślę, że trzeba zdjąć taki mit tworzenia kontentu nie tylko dla ludzi, którzy będą budowali markę osobistą, ale w ogóle tworzą jakiś kontent, jakieś treści do swojej firmy, czy w ogóle osobiste. Ja zauważyłem, że nie ma co się nastawiać, co ludzie najbardziej lubią oglądać, tylko zobaczyć samemu na siebie. Ja lubię na przykład krótkie filmiki na YouTubie, takie tworzę. Lubię czytać krótkie treści, tweety, więc też coś takiego tworzę. I bardzo podobnie tutaj, ja nigdy nie lubiłem tego fejkowego, luksusowego życia, pokazywania, wiesz, że wynająłem sobie Ferrari, teraz robię 50 zdjęć Ferrari, później wynajmę Lambo, zrobię sobie 50 zdjęć w Lambo i żyję czymś, co nie jest prawdziwe. Poza tym cały czas myśląc o tworzeniu treści, przypominam sobie koncerty, gdzieś 99% ludzi jest z telefonem i zamiast skupić się na koncercie, to nagrywa coś, czego nigdy później nie obejrzy. Więc większość rzeczy, które ja wrzucam, są robione gdzieś tam przy okazji tego, co robimy, ale ja nigdy nie mam czegoś takiego, że specjalnie jadę, albo coś wynajmuję, albo coś zrobię, żeby tylko udawać, że to mam albo że to robię, bo wtedy w ogóle nie byłbym w stanie cieszyć się z chwili. Myślę, że brakuje takiej autentyczności na social mediach. Ja wolę oglądać autentyczne rzeczy i sam takie tworzę.
Wszystko to, co robisz, wymaga bardzo dużo energii. No to jak nią zarządzasz?
Zacznę od śmiesznej rzeczy, bo mam ten pierścionek Oura Ring. A myślę, że każde urządzenie do mierzenia, czy to jest jakiś iWatch, czy jak one się tam nazywają, nawet nie, nigdy nie miałem. Na początku byłem zadowolony, że mogę sobie zmierzyć, ile mam kroków, jak spałem i tak dalej, ale później zrozumiałem, że jest takie badanie w ogóle swoją drogą, które pokazuje, to jest mega ciekawe, że robili dwie grupy. Jedna grupa się wysypiała faktycznie i mówili jej, że się nie wyspała i ci ludzie się źle czuli, a grupa, która się nie wyspała, mówili, że się wyspała i oni się czuli doskonale. Więc w zasadzie uważam, że ten pierścionek powinien pokazywać tylko, że się super wyspałem każdego dnia na 95%, nieważne co zrobię, bo widzę wiele osób, które się zafiksowały na sprawdzaniu, jak spały, a jak się źle spały, to oczywiście one nic nie mogą zrobić. Wyznaję taką zasadę, że gdzieś tam w biznesie, jak zaczynamy, będziemy poświęcali bardzo dużo czasu na rzeczy, które są trywialne, które tak naprawdę moglibyśmy zlecić komuś. Dużo takiej bieżączki i takich pierdół, które robimy. I główna umiejętność, którą uczy się przedsiębiorca po latach, to jest umiejętność rozpoznania, co jest tą bieżączką i stratą czasu, taki, nie wiem, jak to nazwać, busy work, a versus to, co naprawdę ma znaczenie. I większość z nas, przedsiębiorców, na początku musi przez to przejść, żeby zobaczyć, że byli w stanie odróżnić jedno od drugiego. Tego się nie da nauczyć inaczej niż przez doświadczenie. Więc zmierzam do tego, tej energii, że ja teraz niewiele pracuję. To nie, ja pracuję połowę tego, co pracowałem kiedyś, ale głównie dlatego, że jestem w stanie rozróżnić zadania, które mają sens od zadań, które nie mają sensu. I to jest główna różnica. Ja naprawdę zużywam mało energii i mało pracuję w porównaniu do tego, co robiłem kiedyś, bo już się nauczyłem rozróżniać. I każda osoba, która wkurza się, że na początku biznesu trzeba dużo pracować, bardzo szybko wam przyjdzie rozpoznanie, czego nie warto robić, a co warto delegować. I to jest fundament. A energia, dużo spać, lubię.
A z tego, co wiem, macie wraz ze swoim kolegą wyzwanie, gdzie skrupulatnie zapisujecie w tabeli Excelowej pewną rzecz. Czy możesz nam zdradzić, na czym to wyzwanie polega?
Tak, mówiłem wcześniej, że jestem osobą chaotyczną, co widać zresztą po moim biurze, po moim pokoju, wszystko jest wywrócone do góry nogami. Nie jestem z tego wybitnie dumny i mój przyjaciel powiedział mi: Filip, do tego chaosu jakbyś tylko dołożył troszeczkę struktury, tej pracy poukładanej, to naprawdę byś sporo na tym zyskał. I miał rację, bo zacząłem korzystać z kalendarza, z systemu do project managementu i właśnie zrobiłem sobie taki zakład. Zakład jest prosty, każdego dnia 10 tysięcy kroków, medytacja, 4 treningi w tygodniu, do tego brak alkoholu, brak fast foodów. Chodziło o to, żebym ułożył swoje życie i wykluczył te rzeczy, które mi nie służą, albo dodał te rzeczy, które chciałbym robić. Aha, jeszcze nagrywamy 3-minutowe podsumowanie każdego dnia, filmik, który musimy wysłać, no nie? No i powiem Ci, że to wszystko składa się do kupy, że jak masz dobry dzień, masz dużo luzu, to zrobić to wyzwanie każdego dnia jest banał. Ale są dni, i to właśnie chodzi o te najgorsze dni, kiedy totalnie nie masz czasu, nie masz ochoty, źle się czujesz i widzisz, że jeszcze musisz nagrać filmik i zrobić 10 tysięcy kroków i możesz przegrać zakład. Więc ja potrzebowałem tej struktury i powiem Wam, że zresztą kojarzę wiele osób, które robią 10 tysięcy kroków i myślę, że to jest jeden z takich elementów, żeby dołożyć sobie strukturę do naszego dnia. I to mi się przydaje.
Kiedyś mówiłeś, że masz marzenie, aby kupić blog. Teraz
jesteś w trakcie przeprowadzania tej transakcji i w związku z tym mam dwa pytania. Po pierwsze, co działo się w twojej głowie? A po drugie, czy to było wielkie wydarzenie, czy jednak taka naturalna kolej rzeczy?
Myślę, że dla każdego przedsiębiorcy jakby... To jest ciekawe. Większość z nas oglądających ten filmik osiągnęła teraz coś, o czym jeszcze kilka lat temu marzyło, ale przez to, że tak pędzą, nie byli w stanie nawet tego zauważyć i docenić. Nie? Bo jakbym się też zapytał 5 lat temu tego Filipa, hej Filip, jakie masz marzenia? To ja dawno te marzenia spełniłem. Ale przez to, że gonię za kolejnymi marzeniami, to te, które spełniłem, nie miały takiego dużego znaczenia, co oczywiście jest bez sensu. Powinienem cieszyć się ze wszystkiego, co osiągam. I ta naturalna kolej rzeczy bardzo podobnie wygląda tutaj. Kiedyś pierwsze mieszkanie, które kupowałem za 150 czy za 180 tysięcy złotych, było dla mnie gigantycznym wyzwaniem, które w ogóle było wręcz niewykonalne. Teraz kupując budynek za miliony, było coś naturalnego. Myślę, że każdy przedsiębiorca w pewnym momencie też to osiąga, czyli coś, co kiedyś było w ogóle w strefie marzeń, teraz jest totalną normalnością. Chyba u każdego tak samo. Była chwila ekscytacji, ale to był moment i minął. Biznes jak biznes.
Kilka lat temu w jednej z rozmów mówiłeś, że masz określony cel związany z nieruchomościami i że nie chcesz, nie planujesz kupować więcej. No to co się zmieniło?
Wiesz co, to jest śmieszne, patrząc faktycznie na to, co mówiłem kilka lat temu, bo jednak człowiek zmienia zdanie i często zmienia zdanie i stwierdza, że no hej, w sumie to nowa rzecz bardziej mi pasuje. Wtedy nie wydawało mi się, nie wiedziałem, że jest możliwe, że jak zaczynamy coś faktycznie lubić, to w pewnym momencie będzie ta nadwyżka kasy, z którą no nie do końca mamy co zrobić. Jedyna słuszna droga to jest albo cele charytatywne, albo wydawanie na siebie, albo dokupowanie kolejnych inwestycji. Bardzo spodobał mi się model też MrBeast'a. Czy kojarzycie? MrBeast generalnie mówi, że wszystko, co zarabia na YouTubie, wkłada z powrotem w YouTube, więc jakoś ta wizja takiego szalonego życia, które nie jest tylko dla pieniędzy, ale dla spełniania jakichś tam wariackich pomysłów, ale też i celów charytatywnych, podoba mi się, więc pewnie tego więcej będę robił. Ale miałem takie poczucie, że muszę dobić do jakiejś konkretnej liczby mieszkań, a jak już to zrobię, to będę mógł puścić. No i zbliżam się do tej liczby. Zresztą ten budynek, który robimy, też sobie kilka mieszkań w nim zostawię. I tak to myślę, że zacznę kombinować jak MrBeast.
Pomagasz ludziom tworzyć pasywne portfele nieruchomości. Na czym to polega i ile można na tym zarobić albo stracić?
Kiedy zaczynałem grać w nieruchomościach 10 lat temu, to wydawało mi się, że jedyna słuszna droga to jest robić to samemu. Byłem wtedy właścicielem firmy IT i nie znałem innej drogi. Teraz wiem, że dużo osób wcale nie chce rzucać tego, co robią, wcale nie chce wchodzić na full time do nieruchomości. Oni chcieliby wykorzystać nieruchomości jako wehikuł inwestycyjny. I pomyślałem sobie, że wiele osób, które spotykam, mają nadwyżki kapitału, na pewno nie chcą się tym zajmować, więc mamy takich inwestorów, gdzie jak kupujemy jakąś inwestycję, jest to więcej mieszkań i oni też chcą tam mieszkanie, to dla nich po prostu te mieszkania przygotowujemy. Więc poniekąd jest to flip, czyli kup i sprzedaj, tylko tym razem kupuje inwestor, my kupujemy cały budynek, czyli dodajemy kilkadziesiąt mieszkań do Katowic, które wcześniej były biurami, teraz będą mieszkaniami, więc faktycznie dokładamy się też swoją cegiełkę do tego, co tu się dzieje. Właśnie dojechaliśmy do naszego budynku.
Dziś, tu i teraz, razem z nami jesteś po raz pierwszy na tej inwestycji. Jak to jest możliwe, że robisz inwestycje na miliony, jednocześnie pierwszy raz widzisz ją teraz na oczy?
Jest akurat wyjątek na tej inwestycji, jeszcze faktycznie na niej nie byłem, bo akurat tak się to złożyło, że byłem wakacje, a w międzyczasie była finalizacja tego zakupu, więc zrobili to wszystko wspólnicy, za co jestem im wdzięczny. Śmieszna rzecz, bo pamiętam, jak dawno temu gadałem z sąsiadem i on powiedział mi, że ma takiego kumpla, dewelopera, który wszystko w Excelu robi, że jego wspólnicy jeżdżą, on siedzi przed komputerem, w ogóle nie mieszka w Polsce i oni robią takie inwestycje deweloperskie. A ja wtedy, wiesz, w nieruchomościach, mieszkania, używanie się z ekipami, rękawy zakasane i coś tam jeszcze w tych mieszkaniach robiłem. I nagle jestem w tym momencie, po 10 latach, że sam jestem w stanie mieć takich fajnych ludzi dookoła siebie, żeby tak funkcjonować. Oczywiście, czy to oznacza, że ja leżę i nic nie robię? No nie, ja po prostu robię inne rzeczy w tym czasie i fajnie nam się to układa. Myślę, że dla każdego takim elementem znalezienia osoby, z którą robi fajne rzeczy, uzupełniają się kompetencjami, jest to taki finał fajnego biznesu na kolejne lata. Czy to oznacza, że będę miał wspólników do końca świata? Być może nie wiem. Na razie mi się to spisuje.
Jak już wcześniej wspominałem, uważam, że najfajniejsze mieszkania do portfela inwestycyjnego to są małe mieszkania typu 30-35 metrów z osobną sypialnią. Okazuje się, że ten budynek, który dotychczas był budynkiem biurowym i da się go przekształcić na mieszkania, czyli na rynek trafi ponad 30 mieszkań w Katowicach w świetnej lokalizacji 30-parometrowych, które można kupić dla siebie, można kupić je też na wynajem i stwierdziliśmy, że po prostu przygotujemy tą inwestycję. Z ogromnych plusów jest to w świetnym stanie budynek, który był cały czas zadbany, z windą i chyba z najlepszą możliwą lokalizacją przy jednym z najbardziej charakterystycznych punktów, które mamy w Katowicach. Lepiej trafić się nie dało. W tym momencie przygotowujemy mieszkania, jest to bardzo wczesny etap. Weszliśmy tu w zasadzie kilka dni temu. Także prace ruszyły, a ja nie mogę się doczekać efektu końcowego, tylko zdradzę jeszcze jedną rzecz. To, co zawsze lubimy robić, to dać takie oczko albo dwa oczka wyżej niż to, co jest standardem na rynku, więc jeżeli ktoś szuka mieszkań w Katowicach i widzi, że wszystkie mieszkania na wynajem to są odmalowane mieszkania albo jakaś najtańsza IKEA, to my zawsze chcemy zrobić to jak najlepiej, meble na wymiar, piękny styl tych mieszkań, tak aby naszym najemcom mieszkało się dobrze, bo zadowolony najemca to umowa przedłużona przez kilka konkretnych lat, no a dla nas inwestorów tak naprawdę liczy się to, żeby ktoś mieszkał długo i dla nas bezproblemowo, a dla niego w jak najlepszych warunkach. W zasadzie zamysł z każdej inwestycji, którą robimy, jest taki, żeby część mieszkań zostawić sobie w własnym portfelu, a część mieszkań sprzedać na rynku. I uważam, że to jest o tyle fajne, szczególnie dla osób, które kupują w tej inwestycji, że skoro wiedzą, że my to przygotowujemy dla siebie, to zrobimy najlepiej jak potrafimy, bo robimy też dla siebie. I generalnie takiego standardu oczekuję od inwestycji, które przeprowadzamy. Tak swoją drogą, tutaj jak zobaczyłem, co mamy, to pomyślałem sobie, że moglibyśmy nagrać Big Brothera i na przykład stworzyć cały kanał na YouTubie, gdzie widzimy, jak mieszka się w metrażu 30 parę metrów. Oczywiście żartuję. Ale patrząc na to, bo tutaj nie do końca widać, to wszystko jest fajnie zabezpieczone i poprzykrywane. Standard tego budynku, jak go zastaliśmy, był po prostu rewelacyjny. I długo myślałem o tym kiedyś, że tylko inwestować na rynku nieruchomości można, kupując absolutne rudery, które trzeba generalnie remontować. Coraz bardziej doceniam, jeżeli coś jest w fajnym stanie i wystarczą niewielkie przeróbki, tak jak w tym wypadku, żeby osiągnąć fajny produkt końcowy. Myślę, że widzowie kanału dobrze wiedzą, że fliperzy wcale nie podnoszą cen na rynku nieruchomości, że wzrosty na rynku nieruchomości wynikają z dodruku pieniądza, z programów rządowych, ale myślę, że tą inwestycją w ogóle zadowolimy każdego, bo to był budynek biurowy, który przekształcany na mieszkania, które będą normalnych gabarytów 30-parometrowych. Mogą to kupić inwestorzy, ale także osoby do zamieszkania dla siebie, a dodatkowo mamy widok na spodek, co na pewno zadowoli mieszkańców tego konkretnego mieszkania. Można rozpatrzyć to na dwa sposoby. Pierwszy, kupujemy cały taki budynek dla siebie, zostawiamy wszystkie mieszkania na wynajem, wtedy spokojnie możemy liczyć na stopę zwrotu na poziomie kilkunastu procent w skali roku. Sporo jak na nieruchomości, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że robimy dużą skalę. Druga opcja to oczywiście przygotowanie tego jako typowy biznes, czyli kupiłem, zrewitalizuję, wyremontuję i sprzedam dalej. No i tutaj marże są podobne jak u deweloperów, około 30-40%. Oczywiście, jeżeli ceny nieruchomości dalej w trakcie inwestowania będą rosły, czyli realizujemy tę inwestycję, ceny dalej rosną, to prawdopodobnie może to być więcej, chociaż z małą gwiazdką. Ja im dłużej siedzę w takim biznesie, tym bardziej zrozumiałem, że nie potrzebuję tej dodatkowej spekulacji i czekania, aż ceny nieruchomości urosną, więc jeżeli ustalamy cennik na poziomie X z metra i mamy już na to chętnych klientów, którzy wpłacają pieniądze i kupują takie mieszkania, ja nie będę starał się maksymalizować, bo ja wolę iść do kolejnej inwestycji, którą będę realizował za pół roku czy za rok, znowu w nowych realiach. Myślę, że dużo osób, które zbyt przetrzymały, nie tylko w nieruchomościach, ale ogólnie w biznesach, czasy COVID-u albo czasy wojny, że próbowały wykorzystać na maksa ten czas upływający, rosnący cenę, mogli się naprawdę zdziwić i wiem, że część firm i w COVID-zie i podczas wojny upadało właśnie przez to, że tracili płynność. Ja wolę tej płynności nie tracić, wolę na bieżąco sprzedawać nieruchomości i zamiast maksymalizować zyski z każdego metra, po prostu iść do kolejnej inwestycji. Życie nauczyło mnie, że jeżeli będę na siłę wszystko maksymalizował, to nawet nie da mi to frajdy. Wolę mieć płynność zadowolonych inwestorów, którzy zrobią z nami kolejną inwestycję, a my też będziemy kolejną realizowali. Myślę, że to jest takie sedno naszego biznesu nieruchomościowego.
Okej. Kapitał z tego typu inwestycji, z której właśnie wracamy, pozwala zabezpieczyć w pełni swoją przyszłość. No jak ty konkretnie zabezpieczasz się na przyszłość? No i pytając zupełnie wprost, czy jesteś prepersem?
Wiesz co, świetne pytanie. Kiedy ktoś się mnie pyta, czy kupuję nieruchomości za granicą w kontekście tego bycia prepersem, to mówię, że w tym momencie jeszcze kupuję w Katowicach. Taki miałem plan, taką miałem strategię. I że drugim krokiem nie byłoby kupowanie mieszkań w losowych miejscach na świecie. Kupię jedno tu, kupię drugie tu i tak dalej. Tylko zakładam, że jakby dywersyfikacja tego trochę prepersa między Katowicami a Warszawą nie ma większego znaczenia, bo jakby coś się miało dziać u nas, to i Katowice i Warszawa nie będzie się miała dobrze. Ale pomyślałem sobie tak, że drugim krokiem do tej dywersyfikacji, to jest oczywiście moja strategia, jest dywersyfikacja siebie geograficznie. Czyli ja jeszcze nie wymyślam, gdzie pokupować mieszkania i gdzie się przenieść, jakbym potrzebował się kiedyś przenieść. Ale myślę, że jak domknę ten mój pierwotny portfel w Polsce, to chcę kupić jedną nieruchomość w miejscu, w którym chciałbym mieszkać na stałe. I być może tam zacznę budować portfel nieruchomości, ale on będzie oparty totalnie na tym, że tam mi się podoba, mógłbym tam mieszkać. Rozważałem Miami, może jakiś Dubaj, ale nie ma tu jeszcze jakiejś konkretnej decyzji. I co do bycia prepersem, no to pamiętajmy, że bycie prepersem też uwzględnia gotówkę, waluty. Jakiś Revolut poniekąd też jest byciem prepersem, chociaż trochę, bo jest bank poza granicami Polski. Możemy mieć na przykład spółkę w innym kraju, jak brytyjską na przykład, i mieć konto tej spółki brytyjskiej poza granicami Polski. Przecież ta spółka też może posiadać pieniądze. No i oczywiście jakieś, wiesz, krypto, wszystko cyfrowe. Trochę jestem. No i pamiętam, w ogóle śmiałem się, bo po COVID-zie jeszcze mi zostało pół kanciapy tuńczyków, łososi, różnych puszek i tak sobie leżą i przypominają ten szał, jak ludzie ruszyli po papier toaletowy i wyprzedał się cały. Trochę jestem, no.
A myślałeś też, tak jak wielu Polaków, o jakiejś nieruchomości w Europie? Wielu Polaków myśli albo o Hiszpanii, niektórzy o Albanii mówią. Czy jakieś takie myśli też chodziły ci po głowie?
Wiem, że dużo osób zastanawia się i wtedy pytam się, po co to robi, tak? Czy pod kątem dywersyfikacji bezpieczeństwa, że jakby się coś miało dziać u nas, to wyjeżdża? Czy raczej po to, żeby na tym zarabiać? Jak po to, żeby na tym zarabiać, to wolę kupować w Polsce i na tym zarabiać w Polsce, bo na tym się znam i na tym zarabiam dobrze. Mi się nigdy zagranica wybitnie nie sprawdzała, więc ja zrezygnowałem z kupowania za granicą. Ale to jest bardzo indywidualna odpowiedź. No chyba, że ktoś tam chce jechać w razie czego, albo będzie to traktował jako drugi dom. No to mogło to mieć sens. Wiele osób, tylko jeszcze takim jednym zdaniem, uważa, że jak kupi sobie nieruchomość na wynajem w Hiszpanii, to będzie jeździła do Hiszpanii na wakacje. Większość osób, które znam, w ogóle nie wyjeżdżają. Kupują, to sobie tam zarabia mniej niż powinno, oni też tam nie wyjeżdżają i to jest taka inwestycja nie do końca przemyślana. Wydawała się fajna na papierze, ale realnie nie wyszło za dobrze.
A co myślisz o inwestowaniu w apart, hotele nadmorskie i nie tylko w Polsce, u nas?
Teraz planuję wycieczkę do Toskanii. Spodobało nam się 2 lata temu i jak zobaczyłem, ile teraz kosztują niektóre hotele w Toskanii, to przypominają mi polskie morze, czyli kosmiczne ceny. Wiesz co, wiele osób wspierających apart, hotele, tak naprawdę jeżeli kupiło je przed COVID-em albo nawet w trakcie, to bardzo dużo na tym zarobiło, no bo jednak ten turyzm w Polsce, część ludzi już nie wyjeżdża nigdzie, oni po prostu w tym momencie jadą tylko w Polskę, koniec, kropka. Nie jest to moja wersja, ja nie kupuję, nie jestem tym zainteresowany, ale znowu, czy ja to wykluczam? Nie. Czy ja to robię? Też nie.
No dobra, a w co według ciebie teraz warto inwestować poza nieruchomościami? Mam na myśli zarówno mniejsze kwoty, no jak i takie milionowe.
Powiem coś, co nie ma nic wspólnego z nieruchomościami. Uważam, że najlepsza inwestycja jest inwestycja w samego siebie. Jest to najbardziej oklepany banał, jaki można powiedzieć. Ale ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jak wiele warte są umiejętności. No bo zobacz, jeżeli pójdziesz na szkolenie negocjacyjne, powiedzmy, że ono kosztuje 5 czy 10 tysięcy złotych. Są nawet takie warsztaty negocjacyjno-sprzedażowe, które trwają ileś tam naście tygodni, powiedzmy w weekendy, taka szkoła zaoczna, i kosztują kilkadziesiąt tysięcy. Czy jest szansa, że do końca życia podczas dobrych negocjacji czy podczas dobrego kontraktu sprzedażowego ci się to nie zwróci? Moim zdaniem zwraca się to wielokrotnie. I zwroty z inwestycji w samego siebie, jeżeli poszedłem na dobre szkolenie z negocjacji, ono kosztowało, przyjmijmy, 10 tysięcy i przez najbliższe 10 lat oszczędzę milion, to jaką miałem skalę zwrotu, stopę zwrotu? No nieporównywalną do tego, ile jestem w stanie zrobić na nieruchomościach, na złocie, na jakichś, wiesz, spekulacji walutami i nawet na większości kryptowalut. Więc mimo wszystko ja dalej uważam i dalej to robię, że warto się edukować, warto się rozwijać i do tego stopnia warto się rozwijać, gdzie już możemy powiedzieć, ja już nic więcej się nie dowiem. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. Nauka to nie jest wiem więcej,
tylko stosuję to, czego się uczę. I dla mnie to jest też największy problem, zresztą powiedziałem wcześniej, że kupiłem wiele kursów, wyciągam z niego to, co potrzebowałem, kurs się zwrócił, już go dalej nie kontynuuję, mimo że wiem, że to jest doskonały kurs. Żyjemy w świecie przepychu, żyjemy w świecie przyspieszania nagrań razy dwa. I tak jak jeszcze podcasty mają sens, że je przyspieszamy, no bo tam jest dużo rzeczy, które po prostu warto usłyszeć, warto przemyśleć i to jest okej. Tak samo ja się złapałem na tym, że książki bądź jakieś tam audiobooki słucham na przyspieszeniu i są rzeczy typowo do wdrożenia albo kursy do wdrożenia, a ja przez to przelatuję i nie ma czasu na pauzę i na wdrożenie. I warto się nad tym zastanowić, czy my naprawdę potrzebujemy więcej wiedzy, czy przypadkiem nie potrzebujemy więcej wdrożenia. Ja jestem gorącym zwolennikiem, mimo że to boli, bo robienie boli mnie też. No, tyle.
Okej, a jak już się wyedukujemy, to czy warto inwestować na przykład we wspomniane kryptowaluty? Ty w nie inwestujesz?
No i ja jestem trochę w sytuacji jak ludzie, którzy kupili apart-hotele, pokój hotelowy nad Polskim Morzem 5 czy 6 lat temu, gdzie ten pokój już im się zwrócił, wyciągnęli cały kapitał, jeszcze na tym dalej zarabiają, no to powiedzą, że warto. Nie? Teraz mój kontekst jest mniej lub bardziej typowy. Już przeżywam właśnie trzecią hossę, jeżeli to, co mamy teraz, można nazwać hossą. W pierwszej nic nie zrobiłem, w drugiej miałem gigantyczne zyski, których w ogóle nie zrealizowałem, bo nie chciałem czuć się jak absolutny frajer, że wyjdę przed wszystkimi. Ja już dawno wyciągnąłem wszystko, co włożyłem i jeszcze nadwyżkę. Zresztą kiedyś bardzo ważna dla mnie rozmowa. Co z tego, Filip, że masz razy 10 czy razy 15, jak nie wyciągnąłeś ani złotówki i nie kupiłeś nic namacalnego? Więc na przykład zegarek kupiłem sobie typowo jako prezent z krypto, z tej obecnej hossy. Bo pewnie sam pracując w biznesie bym nigdy nie stwierdził, że potrzebuję taki zegarek, ale skoro to były łatwe pieniądze, jakie są w krypto, to też łatwo można je wydać na coś wariackiego. Ja myślę, że w ogóle te wszystkie dobra luksusowe są oparte tylko i wyłącznie na tym, że wielu osobom łatwo kasa przyszła, więc trzeba się trochę pofleksować. A ja mówię, czemu nie? Chciałem zobaczyć, jak to jest i nie ma w tym nic złego, bo jestem daleki od tego, żeby mówić, że nie warto wydawać pieniędzy. Mimo, że jestem osobą, która bardzo dużo, zawsze wszystko musi policzyć, jest oszczędna i tak dalej, taki typowy saver. Więc czy ja teraz komuś rekomenduję, gdzie mamy w momencie nagrywania Bitcoina po 60 parę tysięcy dolarów? Raczej nie. Ale warto się zainteresować zdecydowanie i wyczekać dobry moment. Czy to będzie dobra porada inwestycyjna? No nie jest to porada inwestycyjna. I ktoś może powiedzieć, no Kowarski mówi, żeby nie kupować, a jeszcze urosło trzykrotnie. No ale nie jestem od kryptowalut. Hej.
Co byś doradził komuś, kto ma swoje marzenia materialne i chciałby je zrealizować jak najszybciej, no ale tak możliwie jak najszybciej, czyli no bez czarów, bez dziwnych kombinacji, tylko faktycznie, szybko, skutecznie, porządnie.
Jeżeli jestem młody i chcę zarabiać miliony, to ja już teraz wiem, poszukajcie sobie, jaka jest średnia płaca w Polsce. To ja nie wiem, jak jestem jakimś totalnym promilu tych ludzi, nie? Ale jeżeli chcesz zarabiać kilkanaście koła miesięcznie, to jesteś w 1%. 99% ludzi w Polsce zarabia mniej. Co to oznacza? Że nie możesz żyć jak 99%, tylko jak 1%. A ten 1% na pewno nie zastanawia się, jak pójść drogą na skróty, bo wie, że wszystko, co będą robić, potrwa 5-10 lat. Przecież ja też miałem tak, że po pierwszych 2 czy 3 latach zarabiałem kilkadziesiąt tysięcy złotych 20 lat temu i mi się wydawało, że ja Boga za nogi złapałem, że już jestem milionerem. Było mnie stać na samochód za kilkaset tysięcy, wydając wszystko, co zarabiam. I wtedy mi się wydawało, że jestem bogaty. I tak naprawdę dopiero 10 lat później zrozumiałem, że ja miałem siano w głowie, ja nic nie wiedziałem o biznesie, nic nie wiedziałem o życiu, potrafiłem tylko spełnić kilka swoich zachcianek. I oczywiście fajnie się słucha o ludziach, którzy wsadzili kasę w krypto, wyciągnęli miliony dolarów, albo ludziach, którzy założyli startup i stają się błyskawicznie milionerami. Ale rzeczywistość jest taka, że większość z nas, przedsiębiorców, ciężko pracowało latami, ale plus jest taki, że nawet jak pierwszy, czy drugi, czy trzeci biznes by ci nie wyszedł, to trudno, bo zbudowałeś siebie samego. Zresztą warto o tym myśleć, jeżeli jakiś jeden biznes, czy warto się w niego angażować, czy warto cokolwiek robić z takim biznesem, który może nie będzie twoim ulubionym biznesem, jest taka myśl, że jakbym został z pierwszą dziewczyną, z którą się spotykałem, to pewnie teraz byłbym nie do końca zadowolony. Jeżeli jeździłbym dalej pierwszym samochodem, który kiedyś mi się na maksa podobał, pewnie teraz byłbym niezadowolony. I bardzo, bardzo podobnie jest z pierwszym biznesem. Pierwszy biznes nam się wydaje, że on będzie już tym biznesem do końca życia, a później stwierdzamy, kurde, dobrze w tym biznesie nie zostałem, bo widzę dużo lepsze biznesy i wolę robić inne. Więc wszystko, co robisz w młodym wieku, jest pewnego typu edukacją. Możesz popełniać błędy, bo młodość jest tym czasem. Także nie ma drogi na skróty, słuchajcie. Warto pracować sumiennie, ciężko pracować, otaczać się fajnymi ludźmi, w fajnych firmach pracować albo dla fajnych firm i to się zwraca wielokrotnie.
A jakie ty teraz masz największe biznesowe i mentalne wyzwania?
Myślę, że największą umiejętnością każdej osoby na każdym etapie, i to jest taka, chciałbym to przekazać temu Filipowi sprzed 20 lat, jest to, że stary, jak jechałeś do tej Tajlandii, wydawałeś na cały wyjazd 5 tysięcy z przelotami, a teraz do lotniska cię to za lot zapłacisz więcej, i że myślisz, że będzie ktoś, kto jadąc, wydając 10 razy tyle, co ty, będzie miał 100 razy lepiej, to prawda jest taka, że każdy kraj, nieważne w jakich pieniądzach jedziesz, to jest 90% satysfakcji z podróży i może gdzieś tam, jak brakowało mi kasy na jakieś fajne wycieczki, to może był duży minus. Ale czy ja spałem w hotelu bezgwiazdkowym, czy w hotelu pięciogwiazdkowym w willach z basenem, to samo odczucie z podróży uważam, że i tak było lepsze, gdzie byłem bliżej tego kraju i tego, co tam się działo. I te Tajlandie za 5 tysięcy, czy Filipiny za 6 tysięcy, które realizowaliśmy, były lepsze niż Tajlandie za 15 czy 20 razy tyle. Więc myślę, że takim najważniejszym przekazem byłoby: ciesz się z tego, co masz tu i teraz, bo każdy etap twojego życia, jak miałem 20 lat, to cieszyło mnie coś innego, 25 lat coś innego, 30 coś innego, 40 lat coś innego, jeszcze nie mam 40, ale 37, coś innego mnie cieszyło. I to takie odkładanie życia na później, że kiedyś będzie lepiej, jak dorobię się pieniędzy, jest totalną fikcją i iluzją. Nie ma tego. Możesz cieszyć się z tego, co masz tu i teraz. Więc dla mnie taką mentalną, dużą, nie wiem, blokadą, przeszkodą jest to, żeby zacząć czerpać satysfakcję z życia, jak już osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć i myślałem, bo ktoś mi kiedyś obiecał, że jak będę miał tyle pieniędzy, to będzie zarąbiście, a wcale nie jest jakoś lepiej i teraz muszę to mentalnie udźwignąć i zacząć cieszyć się z tych małych rzeczy, z których mogłem się cieszyć już 15 lat temu, ale nie cieszyłem się, bo czekałem, aż będzie dużo pieniędzy, które coś zmienią. No jasne, lepiej płacze się w Bentleyu niż w, nie wiem, jadąc na zardzewiałym rowerze. Ale tak naprawdę najważniejsze, że gdzieś jedziemy.
Filip, ja ci bardzo dziękuję za podzielenie się swoim spojrzeniem na świat i mamy dla ciebie prezent, książka Wzór na szczęście. I przy okazji, powiedz nam na koniec, jaki jest twój wzór na szczęście.
Czekaj, dopytam, zobaczę. A tak serio, bardzo fajny koncept, filozof brytyjski Alan Watts. Siadła mi jego koncepcja, bo jest totalnie spójna z tym, co teraz przeżywam, że skoro wiem, że jeżeli ja chcę coś, wymyślam sobie, że teraz kupię sobie, nie wiem, Lamborghini Revuelto za tam 4 czy 5 milionów, to do momentu, kiedy ja tego nie osiągnę, i wiele rzeczy w biznesie, które robiłem właśnie w tym sensie, że chciałem wielki cel, czyli ja mówiłem, zgodnie ze słowami Alana Wattsa, że ja teraz będę nieszczęśliwy do czasu, aż tego nie osiągnę. Nie? Czyli ja żyję w jakiejś dziurze emocjonalnej, bo tego jeszcze nie mam, realizuję, zajeżdżam się do tego czasu, kupuję to i mówię, no fajne, ale pojeździłem 2 tygodnie, kurde, to nie jest to. I mam jeszcze większą dziurę, bo uświadamiam sobie, że była dziura, że tego nie miałem, a teraz jest dziura, bo to mam i wcale nie sprawiło, że to, że jestem bardziej zadowolony. I myślę, że z wieloma rzeczami w biznesie też tak jest, żeby warto zadać sobie pytanie, po co ja to wszystko robię i co ja tak naprawdę lubię robić. Bo jak spojrzałem na swój biznes właśnie w tym kontekście, co ja lubię robić, czego nie lubię robić, po co ja to robię, to za każdym razem jak się łapię, że jakiś projekt, jakaś współpraca albo jakaś część mojego biznesu jest robiona tylko i wyłącznie dla kasy i nie ma tam większej jego sensu, nie ma wartości, nie sprawia mi to radości, to ja tego już nie robię. Więc wzorem na szczęście paradoksalnie jest najpierw usunąć te wszystkie rzeczy, które cię wkurzają, które są z tobą niespójne, a później zadawać sobie pytanie, teraz tak robię tylko, czy ci ludzie, z którymi się mam spotkać, będę zadowolony czy nie, jeżeli mamy robić wspólny biznes. Czy ta rzecz, jeżeli ją zrobię, to mnie ucieszy czy nie. Na przykład jak dostałem możliwość wystąpienia tutaj, to mówię, czy chcę to robić, czy ja na pewno muszę tu być, czy ja muszę wystąpić, czy będę się dobrze bawił. I mówię, jak będzie dobra pogoda, to się będę dobrze bawił. Dobra pogoda była, dobrze się bawiłem, mam nadzieję, że się dobrze oglądało, a ja biorę się do lektury Wzór na szczęście. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, bardzo doceniam. Mam nadzieję, że głupot nie gadałem i coś sensownego z tego wyciągnęliście. Miłego.
Dziękuję Wam za obejrzenie pilotażowego odcinka Biznes Garażu. Napiszcie koniecznie, jak Wam się to podobało, co byście w tym programie zmienili, co byście może poprawili, albo kogo byście tutaj widzieli ze swoim samochodem. Mamy parę osób ciekawych na podorędziu, że tak powiem, praktycznie już potwierdzonych, ale żeby to zrealizować, musimy mieć Wasz, że tak powiem, akcept, że Wam się to podoba. Także skomentujcie, zalajkujcie, udostępnijcie, no i bawmy się. Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że do następnego.